Współczesny filozof, egzystencjalista Gabriel Marcel określa człowieka jako homo viator. Człowiek, który jest w drodze, człowiek wędrowiec. Każdy z nas, każda z was jest takim wędrowcem przez swoje życie. A skoro człowiek jest wędrowcem, skoro idzie, to powinien patrzeć, a nawet musi patrzeć na drogę. Musi patrzeć i sprawdzać, jak idzie i dokąd idzie, aby, jak pisze święty Paweł, trzymając się mocno słowa życia, aby nie biegł na próżno i na próżno się nie trudził, lecz mógł być dumny w dniu Jezusa Chrystusa. Dlatego zarówno ci, którzy szukają swojego miejsca w życiu, w Bożym planie, ci, którzy szukają swojego powołania, jak i ci, którzy kroczą drogą powołania, powinni się temu powołaniu przyglądać. Przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu, pisze apostoł Paweł. Dlatego chciałbym podjąć taką refleksję, która niech dla wszystkich nas będzie okazją do pochylenia się nad swoją drogą, nad sprawdzeniem nie tylko czy idę, jak idę, ale czy obrany kierunek jest właściwy. Niech za punkt wyjścia posłuży wiersz Jerzego Liberta, poety urodzonego w 1904 roku w Częstochowie, zmarłego w 1931 roku. To był poeta związany ze środowiskiem Lasek i pozostawał w kręgu oddziaływania księdza Władysława Korniłowicza. Ten młody poeta napisał wiersz pod tytułem Jeździec. Uciekałem przed Tobą w popłochu. Chciałem zmylić, oszukać Ciebie, lecz co dnia kolana uparte zostawiały ślady na niebie. Dogoniłeś mnie, jeźdźcze niebieski, stratowałeś, stanąłeś na mnie. Ległem zbity, łaską podcięty, jak dym, gdy wicher go nagnie. Nie mam słów, by spod Ciebie się podnieść. Coraz cięższa staje się mowa. Czyżby słowa utracić trzeba, by jak duszę odzyskać słowa? Czyli trzeba aż przejść przez siebie, Twoim słowem siebie zawierzyć? Jeśli trzeba, to tratuj do dna. Jestem tylko Twoim żołnierzem. Jedno wiem i innych objawień nie potrzeba oczom i uszom. Uczyniwszy na wieki wybór, w każdej chwili wybierać muszę. Jak widać, jest to jednoznacznie powołaniowy wiersz, w którym poeta wyraża poszukiwanie i zmaganie się, ucieczkę, a zarazem tęsknotę i lęk przed Bożym wezwaniem. I to jest bardzo elementarne doświadczenie duchowe każdego, kto serio traktuje swoją wiarę. Chodzi przecież o fundamentalne powołanie, jakim jest zjednoczenie z Bogiem, jakim jest świętość. Jak przypomniał Sobór Watykański II w V rozdziale Konstytucji Lumen Gentium, wszyscy, niezależnie od swojego miejsca w Kościele, niezależnie od swojego wieku i pozycji społecznej, wszyscy jesteśmy powołani do świętości. To jest pierwsze i podstawowe powołanie. Przypomniał o tym Jan Paweł II w liście Novo Millenio Ineunte, który jest programem życia Kościoła na trzecie tysiąclecie, pisząc, że perspektywą, w którą winna być wpisana cała działalność duszpasterska, jest perspektywa świętości. A świętość, jak wyjaśnia nieco dalej w tym liście papież, to wysoka miara zwyczajnego życia chrześcijańskiego. A zatem każdy jest powołany do tej wysokiej miary zwyczajnego życia chrześcijańskiego. I to jest fundamentalne powołanie. Trzeba to przypominać, tym bardziej, że samo pojęcie powołania zostało zredukowane do konkretnej jego formy, do konkretnej drogi, do konkretnego sposobu jego realizacji. Oczywiście chodzi tutaj o powołanie kapłańskie i zakonne. Świadomie podkreślam powołanie zakonne, bo bardzo często w modlitwie powszechnej, kiedy modlą się o powołania, na przykład w pierwsze czwartki, to zawsze słyszę, że módlmy się o powołania dobre, święte i liczne oczywiście, kapłańskie i zakonne. A ja mówię, a dlaczego nie instytutowe, a dlaczego nie misyjne, a dlaczego nie do życia konsekrowanego? Więc te stereotypy i te pewne schematy wciąż są bardzo mocne. I oczywiście, jeśli mówi się powołanie, no to rzecz jasna, kapłańskie i zakonne. Tymczasem jest pewna hierarchia celów, a więc hierarchia powołań, których odwrócenie i pomieszanie może wprowadzić w życie człowieka wiele problemów i bolesnych życiowych potyczek oraz zawodów. Jeżeli właśnie najpierw szukamy powołania kapłańskiego czy zakonnego, nie dostrzegając bardziej fundamentalnego powołania do świętości, do zjednoczenia z Bogiem, to może być z tego wiele problemów. A więc pierwsze podstawowe powołanie to jest powołanie do świętości, do zjednoczenia z Bogiem. I dopiero gdy to powołanie sobie uświadamiamy, możemy w drugim etapie poszukiwania określić sposób jego aktualizacji, jego realizacji. I bywa tak, że są osoby, które może nie do końca świadomie, ale czują to szczególne zaproszenie właśnie do świętości, do zjednoczenia z Bogiem. I pod wpływem różnych tych uwarunkowań, stereotypów, tę tęsknotę za Bogiem, to szukanie Boga, kanalizują jako powołanie kapłańskie, zakonne, czy do życia konsekrowanego w innych formach. Należy więc odpowiedzieć sobie najpierw, kogo szukam i czego szukam. Czy szukam Chrystusa i zjednoczenia z Nim i własnej świętości prowadzącej do zbawienia, czy szukam już konkretnej formy, w której to pragnienie się wyrazi. Istotą każdego powołania, powołania do świętości, w ramach którego są szczegółowe powołania, jego istotą jest miłość. U podstaw każdego powołania jest miłość. To jest wpisane w naturę człowieka uniwersalne powołanie. Jeżeli człowiek nie spełnia się w miłości, to się degeneruje, to się odczłowiecza. Wisława Szymborska kiedyś wyraziła takie zdanie, że bez miłości można żyć, ale nie można owocować, nie można kwitnąć. A więc jest to tylko jakaś wegetacja. A skoro u podstaw istotą powołania jest miłość, to zasadnym jest mówienie także o powołaniu małżeńsko-rodzinnym. W takim samym kluczu, jak mówimy o powołaniu kapłańskim, czy o powołaniu do życia konsekrowanego. W jakim sensie też można mówić o powołaniu do życia w samotności, ale tylko wtedy, gdy nie jest to egoistyczna ucieczka, ale jest to wybór, taki wybór życia, którego celem, sensem jest służba, a więc miłość. Bycie singlem w takim właściwym znaczeniu, to nie ma co ukrywać, jest to rodzaj społecznego pasożytnictwa. Single, którzy wybierają samotne życie, bo tak jest po prostu wygodniej, to są społeczne pasożyty. Mówię to bardzo dosadnie i bardzo mocno, ale taka jest prawda. Żyją dla siebie. Nie chcą się wiązać jakimikolwiek ograniczeniami, nie chcą podejmować jakichkolwiek zobowiązań, które by ich ograniczały, bo żyją dla siebie. Tylko nie wiem, czy ci ludzie, którzy z własnego świadomego wyboru prowadzą taki styl życia, czy zdają sobie sprawę, co będą czuć, co będą przeżywać, gdy będą mieli lat 60, 70, 80, bo prawdopodobnie tego wieku dożyją, prowadząc właśnie taki dosyć niezobowiązujący tryb życia, albo i nie dożyją, używając życia, ile się tylko da. Nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie, jak pisze święty Paweł. Więc jeżeli człowiek chce żyć dla siebie, to jest wbrew naturze. Stąd też, jak powiedzieliśmy, zasadnym jest mówienie o powołaniu małżeńskim, powołaniu rodzinnym, tak samo jak mówimy o powołaniu kapłańskim czy do życia konsekrowanego. Dlatego też pomocne w zrozumieniu szczegółowego powołania w Kościele i w społeczeństwie są analogie do miłości oblubieńczej. Tak czyni cała biblijna narracja. Na przykład Księgi Pieśni nad Pieśniami, czy Księgi Ozeasza, Ezechiela, Jeremiasza, Izajasza. Właściwie każda księga biblijna ma tę narrację. Postawa oblubieńcza to jest przejaw odpowiedzi na Boże wezwanie. Do kapłaństwa czy do życia konsekrowanego nie mogą iść ludzie, którzy boją się miłości, którzy nie są zdolni kochać, albo uciekają w samotność, albo chcą uciekać w powołanie wskutek zranienia swoich uczuć, swojej miłości. Ludzie, którzy nie są zdolni kochać, nie nadają się do Królestwa Bożego, które przecież jest Królestwem Miłości. To jest właśnie to, że do służby Bożej idzie człowiek zdolny do miłości, a nie ktoś, kto przed miłością ucieka. Bo powołanie, istotą powołania jest miłość. I to miłość miłości, a nie tylko miłość człowieka. Nie bez racji więc mówi się, że dobra żona byłaby dobrą zakonnicą, albo odwrotnie, dobra zakonnica byłaby dobrą żoną, a dobry mąż dobrym kapłanem, czy też odwrotnie. Wierność powołaniu kapłańskiemu czy w życiu konsekrowanym i wytrwanie w tym powołaniu jest tak samo trudne, czy tak samo łatwe, czy mówiąc po prostu analogiczne, jak w przypadku małżeństwa. I tu są śmieszne takie czasem dywagacje, które się słyszy przy prymicjach, takie ubolewanie, że on się tak poświęcił, że poszedł do kapłaństwa, tak się tak poświęcił, tak go wszyscy obżałowują. Jak to będzie miał trudno w życiu? No nic bardziej obłudnego. Pytanie, kto ma trudniej w życiu? Czy mój kolega z klasy, czy koleżanka z klasy, która ma kilkoro dzieci i tysiące problemów, czy ja, który mam samego siebie? Poza tym przygotowanie do małżeństwa trwające w najlepszym razie kilka tygodni kursu małżeńskiego i odpowiedzialność za męża, za żonę, za dzieci, za rodzinne, inne sprawy społeczne. Czy 6 lat zamkniętej, intensywnej formacji i studiów seminaryjnych? Kto ma lepszy start? Nad kim bardziej ubolewać? A zatem nie ma sensu przeciwstawiać powołania małżeńsko-rodzinnego powołaniu eklezjalnemu, kapłańskiemu czy do życia konsekrowanego. Lecz trzeba mówić o komplementarności tych powołań, bo tak jest w istocie. Małżonkowie, patrząc na nasze powołanie, na naszą wierność powołaniu, czują się umocnieni w swoim powołaniu, a nierzadko my, patrząc na ich powołanie, jak oni się spełniają w miłości małżeńskiej, w trosce o dzieci, my się uczymy, jak być wiernymi Bogu, jak się poświęcać sprawom Bożym. Wzajemnie sobie jesteśmy potrzebni, wzajemnie się uzupełniamy. Ci, którzy silniej, jak wspomniałem, odczuwają pragnienie miłości Bożej, nierzadko utożsamiają je z konkretną formą owego spełniania się w powołaniu. Ktoś, kto czuje się pociągnięty przez Boga, często sądzi, że to jest właśnie jego powołanie do życia zakonnego, instytutowego, czy kapłańskiego, czy innej formy powołania eklezjalnego. To może być i zwykle bywa to słuszna intuicja, ale nie zawsze tak jest. Dlatego potrzebne jest rozeznanie. Czy bardziej potrzebuję Pana Boga, czy odczuwam bardziej tęsknotę za Bogiem, którą być może zrealizuję w innej formie, na przykład w małżeństwie, czy też odczuwam konkretne powołanie do konkretnej formy, do konkretnej wspólnoty. To nie jest takie oczywiste w punkcie wyjścia, dlatego potrzeba namysłu, potrzeba rozeznania, potrzeba też pomocy innych osób, które stojąc z boku mogą te rzeczy widzieć nieco lepiej, nieco ostrzej. Utożsamienie powołania do świętości, czy tej wrodzonej pobożności, jaką czasem człowiek wynosi z domu rodzinnego, i utożsamienie go z życiem zakonnym czy kapłańskim, gdyby tak było, gdybyśmy stawiali znak równości, że jeżeli ktoś jest pobożny, to znaczy, że nadaje się do zakonu i tylko do zakonu, oznaczałoby, że poza zakonem czy poza kapłaństwem nie ma szans na świętość w świecie. A małżeństwo i rodzina to jest massa damnata, masa potępieńcza. Nic bardziej fałszywego. Dlatego zawsze na drodze powołania trzeba stawiać sobie to pytanie. Czego chcę? To jest ta mądrość Ignacego, świętego Ignacego Loyoli. Quid volo, czego chcę? Czy chcę Chrystusa, czy chcę siebie? Czy szukam Chrystusa, czy szukam siebie? Czy szukam miłości, tej ludzkiej miłości, czy szukam źródła miłości? Czy mówiąc inaczej, zawsze w powołaniu trzeba stawiać sobie pytanie, kim jest dla mnie Jezus Chrystus? Czy Jego szukam? On jest dla mnie najważniejszy? Czy są jakieś inne priorytety? Jeżeli to pragnienie Chrystusa staje się wyłączne, coraz intensywniejsze, to jest to bardzo pozytywny znak do pójścia dalej tą drogą. Ale to nie może oznaczać, nie może powodować pogardy czy ucieczki od małżeństwa, od rodziny. Ktoś, kto wkracza na drogę powołania eklezjalnego, nie ma prawa odnosić się z poczuciem wyższości czy pogardy względem powołania małżeńskiego. Jest to tylko wejście na wyższy poziom. Natomiast nie jest to jakiś inny rodzaj powołania, bo zawsze istotą powołania jest miłość. W powołaniu eklezjalnym mamy miłość Boga i miłość człowieka w Bogu, podczas gdy w powołaniu małżeńskim, rodzinnym jest miłość Boga w człowieku, odwrócona kolejność. Małżonkowie odnajdują Boga w wzajemnej miłości, osoby powołane do właśnie służby Bożej odnajdują Boga w Nim samym i wszystko w Nim. Mamy wyższy poziom zaproszenia do większej miłości, do większej wolności, aniżeli inni, co nie oznacza, że tamci są gorsi, my lepsi. Po prostu jest tylko inaczej. Nie wolno w ten sposób wartościować, że powołanie kapłańskie to jest lepsze, świętsze, doskonalsze, powołanie zakonne czy instytutowe, a małżeńskie to już jest taka ostateczność. U Boga nie ma względu na osoby, wszystkie powołania są jednakowo ważne. To są wszystko te same, to są różne ścieżki prowadzące na ten sam szczyt, do tego samego celu, innymi drogami. To jest tylko pytanie, która droga jest dla mnie przewidziana, którą Bóg dla mnie przewidział, którą ścieżką mam iść. I tę ścieżkę mam odnaleźć. Co nie znaczy, że jak wstąpię na inną ścieżkę, to już do celu nie dojdę. Ale może się okaże, że ta inna ścieżka będzie dużo dłuższa, trudniejsza, bardziej niebezpieczna, wymagająca więcej poświęcenia. Będzie to też z jakąś stratą dla zadań, jakie Pan Bóg na tej przewidział ścieżce, a nie na tamtej. Ważne jest w rozeznawaniu swojego powołania zwrócić uwagę na to, czy szukam Chrystusa, czy szukam siebie. To jest tak samo jak w małżeństwie. Odpowiedź, czy kocham ją, kocham go, czy kocham się w nim. Młodzi tak często mówią, kocham się w nim. Się w nim. On jest dla mnie tylko lustrem, w którym mogę się przejrzeć i być dumna, jaka jestem piękna, jakiego mam fajnego faceta. On jest mi potrzebny tylko po to, żebym siebie bardziej dowartościowała, czy odwrotnie. Tymczasem prawdziwa miłość to jest kocham go, chcę go uszczęśliwić. Moje ja jest nieważne. On jest ważniejszy, ona jest ważniejsza. I tak samo jest w powołaniu eklezjalnym. Chrystus jest ważniejszy, afirmacja Chrystusa, Jego spraw. Ja się dostosowuję, dopasowuję się do Niego, a nie odwrotnie, że naginam Boży plan do swoich planów. Panie Boże, no może pójdę za Tobą, ale pod warunkiem i stawiam warunki. Takie powołanie może być nieważne. Tak jak w małżeństwie. Jeśli małżonkowie stają przed ołtarzem i ślubują sobie, nie mogą wprowadzać jakichkolwiek warunków. Ślubuję ci miłość, wierność, uczciwość małżeńską pod warunkiem, że będziesz mnie kochał. Albo pod warunkiem, że się nie zestarzejesz. Taki ślub jest nieważny. Jakiekolwiek warunki, nawet domyślne, stawiane podczas przysięgi małżeńskiej, czynią to małżeństwo z natury nieważne. I gdyby potem ktoś udowodnił, że takie warunki zostały postawione, małżeństwo po prostu Kościół stwierdza, nie zaistniało, jest nieważne. Coś podobnego dzieje się w powołaniu. Jeżeli ktoś mówi, dobrze, bo Panie Jezu, pójdę za Tobą, ale pod warunkiem, że to tylko będzie w tym zakonie, a nie w innym. Stawianie warunków Panu Bogu. To On stawia nam warunki, a nie my. Kimże my jesteśmy, abyśmy Bogu stawiali warunki? Święty Jan od Krzyża uczy, że naturą miłości jest to, iż ona poddaje miłującego miłowanemu. Miłość poddaje miłującego miłowanemu. Miłujący niejako siada u stóp tego, kogo miłuje. Jeżeli więc człowiek miłuje stworzenie, uczy święty Jan od Krzyża, to stawia siebie poniżej stworzenia. W jakimś sensie siebie pomniejsza. Staje się sługą stworzenia, czasem nawet niewolnikiem. Ale jeżeli miłuje Boga, a miłość podporządkowuje miłującego miłowanemu, wprawdzie człowiek miłując Boga jest poddany Jemu, ale o ileż bardziej zostaje wyniesiony pomimo wszystko ze względu na to, kim jest ów miłowany. W rozeznawaniu swojego powołania do służby Bożej, zarówno w punkcie wyjścia, jak i w jego realizacji, nawet po wielu latach, łatwo się może pojawić złudzenie pobożności, które polega na szukaniu siebie w sprawach Bożych. Że człowiek się dobrze czuje w tych sprawach Bożych właśnie dlatego, że one mu odpowiadają. Boża pedagogia jest jednak taka, że Pan Bóg ciągle nas wytrąca z naszego samozadowolenia. Jeżeli ktoś się czuje bardzo dobrze w swoim powołaniu, to powinien się zacząć trochę niepokoić. Czy nie jest mi za dobrze? Czy nie uwiłem sobie takiego wianuszka, takiego gniazdka, w którym się czuję dobrze i wszystko jest dla mnie, Pan Bóg jest dla mnie, podczas gdy ja mam być dla Pana Boga? Pan Jezus, mając 12 lat w świątyni jerozolimskiej, wobec Maryi i Józefa, którzy go znaleźli, mówi: czyż nie wiedzieliście, że mam być w sprawach Ojca? Ja mam być w sprawach Ojca, a nie Ojciec w moich sprawach. Nie ja, nie Pan dla mnie, ale ja dla Pana. Ważne jest więc w rozeznawaniu swojego powołania, zwłaszcza w jego realizacji, to pytanie, czy jestem w sprawach Ojca. Może czasem być tak, że te sprawy Ojca mnie uwierają, burzą mój spokój, moje samozadowolenie, ale to dobrze. To znaczy, że muszę się dostosować. Święty Piotr mówi do Jezusa: Panie, poszliśmy za Tobą, co z tego mamy? A Pan Jezus mówi: jeżeli zostawisz wszystko, zdystansujesz się do tego, co masz, a więc znienawidzisz, jak mówi dosadny język biblijny, wtedy wszystko otrzymasz. I życie wieczne, czyli Boga samego. To jest odpowiedź na różne wątpliwości, jakie rodzą się, kiedy człowiek wchodzi na drogę powołania. Panie, pozwól mi pójść pogrzebać bliskich. Pozwól mi jeszcze to załatwić, tamto załatwić. Posprzątam po sobie i dopiero pójdę za Tobą. Zostaw grzebanie umarłych umarłym, tym, którzy umierają. Ty jesteś dla życia wiecznego. Chodzi o to, że kiedy człowiek czuje się powołany, musi mieć odwagę, by opróżnić swoje ręce, by uczynić przestrzeń w swoim sercu, którą tylko Bóg może wypełnić. Do czego przyda się naczynie, które jest wypełnione różnymi rupieciami? Trzeba opróżnić ręce, aby były napełnione, wyzwolić serce, aby otrzymać większą wolność. Aby to było puste naczynie, którym można obficie zaczerpnąć ze źródła. Bowiem powołanie jest darem. Trzeba więc wyciągnąć ręce po dar. A jeżeli te ręce są zajęte walizkami, torbami, różnymi sprawami, to jak ten dar wziąć? No tak, wiadomo jak, pod pachę, w zęby. Kryterium oceny właściwej postawy co do powołania, tego małżeńskiego i tego eklezjalnego, jest gotowość na krzyż i posłuszeństwo oraz pokora. Na to wskazuje postawa Chrystusa. Chrystus jest gotów przyjąć krzyż, jest w sprawach Ojca, jest posłuszny aż do śmierci, a była to śmierć krzyżowa, jest pokorny. To są atrybuty Chrystusa. To są oznaki właściwej dyspozycji w powołaniu. Jeżeli ktoś szuka powołania łatwego, sympatycznego, miłego, w pięknym, eleganckim habicie, w nowoczesnym, wygodnym klasztorze, najlepiej położonym gdzieś nad jeziorem albo w górach z pięknymi widokami, szuka siebie, nie Chrystusa. Jeżeli szukamy Chrystusa bez krzyża, to znajdziemy krzyż bez Chrystusa. Tak powiedział kiedyś kardynał Leo Suenens. Kto szuka Chrystusa bez krzyża, znajdzie krzyż bez Chrystusa. Chrystus bez krzyża nie jest autentyczny. To jest taki w amerykańskim stylu Jesus Christ Superstar. Taki super gwiazda. Prawdziwy Chrystus jest zawsze z krzyżem. Wybór Chrystusa oznacza także zgodę na Jego krzyż. Jeżeli ktoś wkracza na drogę powołania i zgadza się na to, jest otwarty na to, że może przyjść cierpienie, tak jak to słyszeliśmy w dzisiejszym Słowie Bożym we mszy świętej, to jest to dobry znak powołania. Natomiast jeżeli jest od razu lęk, że spotka mnie jakiś trud, jakieś zmaganie, że muszę coś ze sobą zostawić i nie chcę tego zostawić, boję się cienia krzyża, co nie znaczy, że my go pragniemy, że tęsknimy, że modlimy się, Panie, no czym jak najszybciej przywal mi tym krzyżem. Nikt przecież w zdrowych zmysłach tak nie robi. Ale jeżeli wykluczam jakikolwiek trud z powołania, jakąkolwiek ofiarę, to nie tylko, że nie jest to dyspozycja do powołania eklezjalnego, ale w ogóle zaprzeczenie powołania także w małżeństwie. Także ci, którzy idą do małżeństwa, muszą liczyć się z trudem, z krzyżem, z cierpieniem, z ofiarą, ze zmaganiem się. Myślę, że młody, współczesny człowiek ma z tym problem. Wychowanie bezstresowe, tak zwane, takie pewne dziwne systemy wartości, jakie się lansuje młodym ludziom, sprawia, że oni się boją zobowiązań, które pociągają za sobą ofiarę, krzyż. Dlatego tak wielu młodych ludzi zwleka z podejmowaniem wiążących decyzji życiowych. Czasem ich w ogóle nie podejmuje, bo się boi konsekwencji, boi się odpowiedzialności, boi się krzyża, boi się ofiary. I najlepiej, gdyby to była taka wersja slajdowa życia. Tylko do czasu. Powołanie to jest uprzednia inicjatywa Boga. Powołanie. On woła i po tym wołaniu ja odpowiadam. A więc to jest odnajdywanie siebie, odnajdywanie swojego miejsca w Bożym planie względem siebie. Dlatego trzeba sobie stawiać pytanie ciągle i na początku drogi, i w trakcie, może bardziej nawet u kresu tej drogi, czego Bóg ode mnie chce i czy spełniam to, czego Bóg ode mnie chce. Czasem bardziej wiarygodne jest to właśnie, czego ja nie chcę, bo tego chce Bóg. Nie zmienia to faktu, że w powołaniu, zwłaszcza u jego początku, jest jakiś rodzaj upodobania. To jest naturalne, że jest jakieś upodobanie, jest coś, co fascynuje, co się podoba. Tak jest człowiek. Chłopak się zakochuje w dziewczynie, nawet nie znając jej, dlatego że ona mu się po prostu podoba. Dopiero potem przychodzi ten wybór, ta decyzja, czasem właśnie przeciwna. Tak samo jest i w powołaniu. Podoba się styl życia księdza, podoba się habit, podoba się klasztor. Niejako chłopakowi bardzo się podobał klasztor jeździłem na odpusty do Stopnicy, tam był taki klasztor mocno zrujnowany w czasie II wojny światowej Franciszkanów, teraz tam są sercanie. Robił ogromne wrażenie na mnie ten klasztor. Kiedy się znalazłem w seminarium w Sandomierzu, który jest w dawnym klasztorze benedyktyńskim, to czułem się jak w domu. To było coś, co mi się bardzo podobało, co mnie fascynowało. Jest jakiś element upodobania. I nie można się ani temu dziwić, ani gorszyć, ale trzeba pamiętać, że to jest tylko punkt wyjścia. Upodobanie jest tylko punktem wyjścia. Nie może ono pozostać celem. Bo jeżeli upodobanie jako punkt wyjścia potraktujemy jako cel, to znaczy, żeśmy się nie posunęli ani o milimetr. Więc naturalną jest rzeczą, że u początku drogi miłości zawsze jest fascynacja pięknem, pięknem człowieka, pięknem habitu, klasztoru, stylu życia i tak dalej. Ale cel jest gdzie indziej. Mówi o tym Jan Paweł II w Tryptyku Rzymskim. Jeżeli chcesz znaleźć źródło, musisz iść do góry, pod prąd. Przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj. Wierz, że ono musi tu gdzieś być. Dużo by można mówić o powołaniu i wszystkiego nie jesteśmy w stanie powiedzieć. Ale jeszcze raz podsumowując, chcę podkreślić, istotą powołania jest miłość. Fałszem byłoby więc przekonanie, że droga kapłańska czy droga życia konsekrowanego jest uboższa uczuciowo niż droga powołania małżeńsko-rodzinnego. Tak niektórzy sądzą, że w życiu konsekrowanym nie będą dane mi te uczucia, te przeżycia, jakie mają moje koleżanki jako żony, jako matki, że będę uboższa, będę kaleka duchowo, bo nie wybrałam tamtej drogi. Podobnie mówią ludzie, którzy nie wyruszyli nigdzie poza próg swojego domu. Uważają, że ich dom jest najpiękniejszy, najlepszy, najbezpieczniejszy. Nie wyobrażają sobie, że może być inny komfort życia, że mogą być inne krajobrazy, że mogą być wspanialsze rzeczy. Po prostu o tym nie wiedzą. Ci, którzy natomiast idą tą drogą, wiedzą, jak nieskończone otwierają się możliwości. My zazdrościmy naszym koleżankom, jako żonom, kolegom, jako mężom, a oni zazdroszczą nam takich przeżyć, takich uczuć, takich wartości, o których oni tylko mogą marzyć i które nigdy nie będą ich udziałem. Bóg jest przecież źródłem miłości, a obcowanie ze źródłem, czerpanie z samego źródła daje taką szeroką gamę uczuć, o jakiej nie wiedzą, nie mają pojęcia małżonkowie, którzy doświadczają miłości, ale tylko w tym wydaniu poziomem ludzkim. W każdym razie bogactwo uczuć, które są ważne na drodze powołania, nie może być tutaj istotnym czynnikiem. Uczucia są tylko energią, a nie są celem, nie są samym życiem, to jest tylko energia. I to bogactwo uczuć zależy nie tyle od drogi powołania, co od wrażliwości serca. Jeżeli człowiek ma ciasne serce, albo jest jakoś tam zraniony emocjonalnie, na przykład w życiu rodzinnym, to ani w małżeństwie on nie osiągnie szerokiej skali uczuć, ani tym bardziej w powołaniu eklezjalnym. To jest zupełnie osobny problem, więc stawianie kwestii, że powołanie do życia konsekrowanego czy życia kapłańskiego ogranicza moją wrażliwość, moje bogactwo uczuciowe, jest po prostu bezprzedmiotowe. Powołanie to jest po prostu zaproszenie do szczęścia. A szczęście polega na spełnianiu się w byciu darem. Szczęście polega na uszczęśliwianiu. Ktoś mówi, jestem nieszczęśliwy. No to spróbuj uszczęśliwić kogokolwiek. Spraw radość komuś, a sam poczujesz się radosny. Ale jeżeli czekasz, że ktoś ciebie uszczęśliwi, to się możesz srodze zawieść. Chcesz być kochany? Kochaj. Do ut des. Daj, a będzie ci dane. Na tym właśnie polega proegzystencja. To bycie dla. I w tej proegzystencji człowiek się spełnia, jak przypomina Sobór Watykański II w Gaudium et Spes, ucząc, że człowiek, którego Bóg chciał dla niego samego, nie może się w pełni inaczej odnaleźć, jak tylko poprzez bezinteresowny dar ze siebie samego. A więc miarą powołania, miarą dojrzałości w powołaniu, a zarazem miarą integracji uczuciowej, jest ta zdolność do bycia darem, zdolność do bycia w postawie służby, na wzór Chrystusa, który nie przyszedł, aby Mu służono, ale służyć. Ta wizja powołania, jaką tutaj próbowałem nakreślić, wiem, że nie jest taką opcją gadżetową. To nie jest propozycja powołania takiego gadżetowego, kolorowy, piękny gadżet, który robi dobre wrażenie w pierwszej chwili, ale potem nie wiadomo, co z tym zrobić. Można postawić na półce i kiedy się ukurzy, po prostu się go wyrzuca, bo do niczego się to nie przydaje. Są takie propozycje powołań gadżetowych, pięknych, błyskotliwych, na pierwszy rzut oka poruszają serce, tylko gadżety mają to do siebie, że bez opakowania, w środku nie ma nic. Ja starałem się pokazać powołanie od strony istotowej, od środka, bo tylko wtedy takie powołanie ma sens i może usensowniać życie, kiedy dotyka istoty. Dlatego nie zajmujemy się tu sprawami zewnętrznymi, jakimiś naskórkowymi, ale próbujemy pokazać, co jest istotą w powołaniu jakimkolwiek, małżeńskim, kapłańskim, do życia konsekrowanego. Bowiem jest to powołanie do świętości, powołanie do miłości, dlatego że Bóg jest miłością. A skoro istotą powołania, jak powiedziałem na początku, jest miłość, dlatego trzeba modlić się do Ducha Świętego o miłość i o światło, do dobrego rozeznawania, aby nie kroczyć w ciemności. Nie jest przypadkiem, że podczas ślubu małżeńskiego, zanim tych dwojga będzie ślubować wobec wspólnoty Kościoła, najpierw przyzywa się Ducha Świętego, Veni Creator Spiritus. Duch Święty jest darem, osobą, osobową miłością. Jego wzywamy, bo przecież chodzi o miłość. Jego wzywamy, bo On jest światłem, aby oświetlił naszą drogę, byśmy nie kroczyli po omacku i byśmy lepiej w świetle Ducha Świętego widzieli cel i Boży plan, do którego zostaliśmy zaproszeni. I na koniec, tak jak zawsze, ponieważ trwać będziemy na adoracji, więc pomocnicze pytania do dalszej osobistej refleksji. Oczywiście nie chodzi o to, aby te pytania ograniczały naszą refleksję, ale by pomagały. A zatem trzy pytania. Czego szukam w swoim życiu? Czego tak naprawdę szukam? Po drugie, jak się ma obecny kształt mojego życia i powołania do projektu, do ideału sprzed lat? Tego u początku. Jak się ma obecny kształt do tych zamysłów, jakie były u początku? Po trzecie, dlaczego tu jestem? Tu, w tym miejscu, dzisiaj, na tej drodze. Dlaczego jestem na tym rozdrożu? Na tej drodze lub na tym rozdrożu. Dlaczego tu jestem? Czy mogłabym być gdzie indziej, w innym miejscu? A jeżeli tak, to dlaczego tam nie jestem? Niech Duch Święty dopomoże odnaleźć odpowiedzi słuszne na te pytania.